Dzisiejsze drugie czytanie z listu do Hebrajczyków zarysowało obraz Chrystusa jako arcykapłana. Myślę, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że myślimy o Jezusie jako o kapłanie. Ale wcale w Nowym Testamencie to nie jest taki oczywisty obraz. Paradoksalnie tylko list do Hebrajczyków mówi wprost o Jezusie jako o kapłanie. Tak go nazywa. Oczywiście to nie oznacza, że Ewangelie nie znają takiego obrazu. Raczej bardziej symbolicznie próbują nam ten obraz przedstawić. Ale tylko list do Hebrajczyków tak dokładnie wyjaśnia, czym się różni kapłaństwo Jezusa od kapłaństwa starotestamentalnego. Natomiast w Ewangelii świętego Jana to, że Jezus jest kapłanem, Jan opowiada w czasie ostatniej wieczerzy. Opowiada modlitwą Jezusa. Tę modlitwą, którą nazywamy modlitwą arcykapłańską. Dlatego tak, że już ojcowie Kościoła zauważyli pewne niesamowite podobieństwo między tą modlitwą Jezusa a czynnościami, jakie wykonywali kapłani Starego Testamentu w święto Jom Kippur, czyli w święto przebłagania. To było takie święto, w czasie którego arcykapłan składał trzy ofiary. Najpierw składał ofiarę przebłagania za swoje własne grzechy. Potem składał ofiarę przebłagania za grzechy całego swojego domu, to znaczy wszystkich kapłanów Izraela. A w końcu trzecią ofiarę przebłagania za grzechy całego ludu. I jak przyjrzymy się całej strukturze modlitwy Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy, to również zauważymy trzy takie części. Najpierw Jezus modli się za samego siebie. Potem modli się za apostołów, a w końcu w trzeciej części modli się za wszystkich tych, którzy uwierzą w Niego dzięki przepowiadaniu apostołów, czyli za cały Kościół. Różnica jest jedna. Arcykapłan musiał składać ofiarę przebłagania za swoje własne grzechy. Jezus oczywiście nie musi przebłagać za swoje grzechy. On składa ofiarę przebłagania za grzechy apostołów i za grzechy całego Kościoła, za grzechy wszystkich ludzi. Ale kiedy modli się za siebie, to nie dlatego, żeby przebłagać za swoje grzechy, bo on grzechów nigdy nie popełnił, ale żeby mógł być nie tylko kapłanem, tylko żeby mógł stać się również ofiarą, żeby mógł siebie samego ofiarować jako przebłaganie za nasze grzechy. Arcykapłan musiał co roku powtarzać w Starym Testamencie ten rytuał. Każdego roku musiał na nowo składać ofiarę, żeby błagać za lud. A list do Hebrajczyków mówi, że kapłaństwo Jezusa jest inne w tym, że Jezus tylko jeden, jedyny raz ofiarował, złożył tę ofiarę z siebie samego. I skuteczność tej ofiary trwa na wieki, trwa do dzisiaj. Więc my możemy czerpać ze skutków tej ofiary, z owoców, które ona przyniosła na świat. Święto Jom Kippur było jeszcze wyjątkowe z jednego powodu. To był jeden jedyny dzień w roku, kiedy arcykapłan mógł wejść do miejsca najświętszego. Nikt inny i żadnego innego dnia roku nie mógł przekroczyć zasłony przybytku. Tylko tego dnia arcykapłan wchodził tam, gdzie mieszka Najświętszy, gdzie jest obecność Boga. Dla nas dzisiaj może się to wydawać nawet śmieszne, ale on wchodził do tego miejsca, mając przewiązane oczy opaską, żeby przypadkiem nie zobaczył chwały Boga, bo jak mówią inne teksty Starego Testamentu, jeżeli zobaczysz Boga, to padniesz martwy. A gdyby się zdarzyło, żeby jednak zobaczył i padł martwy, to na wszelki wypadek był przywiązany liną, żeby można go było wyciągnąć, jakby jednak padł martwy, bo przecież nikt inny tam nie mógł wejść. To się wydaje nam jakoś śmieszne i trochę jakiś taki obraz może komiczny wręcz, ale jaka tam była niesamowita wiara w to, że Bóg naprawdę tam mieszka, że w tym miejscu najświętszym można się spotkać z Bogiem oko w oko, że On tam naprawdę jest. I tego jednego dnia arcykapłan tam wchodził, żeby z Bogiem się spotkać w imieniu całego ludu. I tego jednego dnia mógł wypowiedzieć najświętsze imię Boga, Jahwe. Tylko tego dnia. To miało pokazać, że kiedy zostały złożone ofiary przebłagania za grzechy, to Bóg, wybaczając grzechy, na nowo przywrócił bliskość w relacji z człowiekiem. Bo grzech sprawia, że przestajemy widzieć Boga. Grzech sprawia, że oddalamy się od Niego i nie możemy być tam, gdzie jest Najświętszy. Grzech sprawia, że nie możemy do Niego wołać po imieniu, bo jesteśmy daleko od Niego. Kiedy zostały złożone ofiary przebłagania, to na nowo została przywrócona bliskość z Bogiem. Kiedy Bóg wybaczył grzech, można zbliżyć się do Niego. Można do Niego na nowo wołać, wręcz po imieniu, wręcz Go dotknąć. Kiedy Jezus Chrystus jako arcykapłan złożył tę jedną, jedyną ofiarę przebłagania za nasze grzechy, kiedy w doskonały sposób pojednał nas z Bogiem, to przywrócił nam bliskość. Mało tego, nie tylko, że możemy wejść do miejsca Najświętszego, ale teraz to miejsce Najświętsze nie jest w żadnej świątyni, ale to miejsce Najświętsze to Twoje serce, w którym Bóg chce zamieszkać. Mało tego, już możemy mówić do Niego nie tylko Jego imieniem Jahwe, ale możemy do Niego mówić Tato, bo to jest taka bliskość, kiedy zostało pojednane moje serce z Bogiem przez ofiarę Jezusa. On jest takim arcykapłanem, który jest równocześnie ofiarą i ołtarzem. On sam z własnego życia złożył jedyną, doskonałą ofiarę przebłagania. Ale nie tylko wydał się za nas, nie tylko, jak będziemy mówić w słowach konsekracji, wydał swoje ciało. To jest chleb, który jest wydany za was. To jest kielich z winem, to jest krew, która jest za was przelana. Ale On też dał nam swoje ciało i swoją krew. To znaczy, nasze życie rodzi się z Jego śmierci. My możemy żyć i to żyć na wieki, bo On za nas oddał życie. Drodzy, przeżyjmy dzisiaj tę Eucharystię w takim poczuciu tego, że naprawdę jesteśmy pojednani z Bogiem. Że On naprawdę za nas ofiarował siebie. I że możemy czerpać z owoców tej ofiary. Tak jak pierwsi chrześcijanie, kiedy byli pytani przez Rzymian, gdzie są wasze świątynie, gdzie są wasze ołtarze ofiarne, gdzie są wasze zwierzęta zabijane na ofiary? Chrześcijanie mówili, my nie budujemy świątyń. Chrześcijanie budowali domu z eklezję, to znaczy domy zgromadzenia, nie świątynie. Bo świątynia to jest miejsce, które było budowane, żeby tam mógł zamieszkać Bóg. A Kościół to nie jest miejsce, w którym mieszka Bóg. Chrześcijanie mówili, my jesteśmy świątyniami, w których przez Ducha Świętego Najświętsza Trójca zamieszkuje w naszej duszy. Poganie budowali ołtarze przed świątynią, żeby można było na nich złożyć ofiary pokarmowe i ofiary całopalne. Zabijano zwierzęta i je spalano. Dlatego ołtarze były przed świątyniami budowane. A chrześcijanie mówią, nie. My budujemy taki ołtarz, na którym Jezus Chrystus uobecnia swoją ofiarę. Ale też każdy w swojej osobistej świątyni serca ma ołtarz, na którym może złożyć ofiarę swojego własnego życia. Jak w końcu pytano chrześcijan, ale gdzie macie kapłanów? To oni mówili, cały lud jest kapłański, bo wszyscy przez chrzest stali się kapłanami Jezusa Chrystusa, którzy składają Bogu miłe ofiary własnego życia. Trzeba nam dzisiaj wrócić do tej prawdy naszego chrztu, do tego, że Chrystus nas zaprasza do uczestnictwa w swojej misji królewskiej, kapłańskiej i prorockiej. Że każdy z nas w dniu chrztu został namaszczony krzyżmem, I wypowiedziano nad nami modlitwę mówiącą o tym, że zostaliśmy upodobnieni do Jezusa w tych trzech Jego funkcjach, w tych trzech Jego wymiarach. Być królem to nie tyle posiadać władzę nad kimś, tylko być królem to posiadać władzę nad sobą samym. To znaczy być człowiekiem wolnym. Jak jestem wolny, to posiadam swoje życie we własnych rękach i mogę go ofiarować. Tylko ktoś, kto siebie ma, może drugiemu siebie dać. Jak nie będę królem, to nie mogę stać się kapłanem, bo mam być takim kapłanem, który ofiaruje siebie samego na ołtarzu własnego serca. To znaczy tak przeżywa swoje życie, że szuka swojego szczęścia w dawaniu szczęścia i dobra innym. W byciu dla innych. A w końcu mam być prorokiem, czyli kimś, kto umiłował prawdę. Kimś, kto nie tylko zawsze mówi prawdę, ale kimś, kto zna prawdę o sobie. Kto nie musi budować fasadowej osobowości, kto nie musi nikogo udawać, kto nie musi być zależny od opinii innych. Kto zna prawdę o swojej najgłębszej tożsamości i dlatego też zawsze może być w relacji z innymi i w relacji z Bogiem prawdziwym. Być królem, być kapłanem i być prorokiem. Możemy nimi być, bo uczestniczymy w misji królewskiej, kapłańskiej i prorockiej Jezusa Chrystusa. List do Hebrajczyków powie, że liturgia, którą celebruje Jezus w niebie, trwa cały czas. Jest wieczna. Kiedy my gromadzimy się przy tym ołtarzu, w każdym kościele, to nie celebrujemy jakiejś innej liturgii, ale wchodzimy w uczestnictwo w tej liturgii, którą Jezus celebruje przed Ojcem w niebie. Jesteśmy jej uczestnikami. On nas przyłącza do swojej ofiary. Zwróćcie dzisiaj uwagę na taki drobny obrzęd, często może niezauważony, że kiedy kapłan wlewa do kielicha wino, to potem dodaje odrobinę wody. Oczywiście ten obrzęd wziął się najpierw stąd historycznie, że w kulturze semickiej nigdy nie spożywano samego wina, ale dolewano wody jako taki zwykły, codzienny napój. Rozcieńczano to wino, które było bardzo gęste. Ale później ta symbolika przede wszystkim zaczęła pokazywać prawdę o tym, że Chrystus nas przyłącza. Nasze ofiary, z którymi przychodzimy, które składamy na co dzień w naszym życiu, przyłącza do swojej jednej, jedynej ofiary. Ta jedna Jego ofiara, którą składamy na ołtarzu, którą uobecniamy, ona jest jak wino, ale w niej jest obecna odrobina wody, to znaczy ofiary życia każdego z nas. Nie zmieniają one natury tej ofiary. To nadal jest ofiara Jezusa. Wina jest więcej. Ale są tam realnie obecne. Bądźmy kapłanami własnej egzystencji, patrząc na Jezusa, jedynego i najwyższego arcykapłana na wieki. Amen.